Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Dariusz Foyth. Człowiek niezwykle ciekawy i dynamiczny. Poznaliśmy się niedawno i od razu zrozumieliśmy, że łączy nas pewne wspólne spojrzenie na świat, na problemy, na zjawiska i że jest nam po drodze. Nie będę zagadywała, bo ma bardzo przygotowany Dariusz bardzo ciekawy materiał i wprowadzi nas w swoje poszukiwania. Jeśli dobrze zrozumiałam, to pokażę również zdjęcia dokumentujące tę historię. Książka jest do kupienia, autograf do otrzymania, nawet z dedykacją. Także, a potem zapraszam oczywiście do dzielenia się uwagami i pytań.
Dzień dobry, słychać mnie tam na końcu? Tak, dobrze. Nazywam się Dariusz Foyth i generalnie będę stał, bo we wszystkim zawsze lepiej. To pana te sprawy wiecie, o co chodzi. Kim jestem? To wam opowiem. O tak, kim jestem? Kim jestem? Jestem osobą, która na co dzień w ogóle nie zajmowała się nigdy psychologią, parapsychologią, jakąś dziedziną zjawisk paranormalnych i tak dalej, ale w pewnym momencie mojej pracy, a ona polega na tym, że prowadzę kancelarię do spraw odszkodowań, czyli zajmuję się osobami po różnych zdarzeniach typu wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, jakieś błędy medyczne i tak dalej. Okazuje się, że wypadki bywają różne, prawda? Czasami są lekkie, które jakby nie wpływają jakby w znaczący sposób na życie tego człowieka, ale są te drugie, czyli ciężkie, nawet prowadzące do śmierci, czyli wypadki ze skutkiem śmiertelnym. No i mimo to, że jakby badam zjawiska duchowe od swojego 21 roku życia, czyli 20 lat, w pewnym momencie zdałem też sobie sprawę, że sami moi klienci, których obsługujemy z poziomu kancelarii, oni po prostu przeżywają takie zdarzenia, których w pewnym momencie nie mogę opalić. Bo wiadomo, prawda, ktoś jest na ciężkim haju narkotycznym, prawda, ponieważ przyjął leki przeciwbólowe, morfina, przygotowany do operacji, więc może mieć różne halucynacje. Medycyna na pewno wiedziałaby, jak to wytłumaczyć, skoro ktoś może coś zobaczyć, prawda. Ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to, co przeżywają ci ludzie, co opowiadają, niesie za sobą pewną treść. A jeżeli niesie za sobą treść, to znaczy, że powstało pewne następstwo tego, że oni mieli jakąś wizję albo sen. Czyli powstała informacja, która wynikała konkretnie z tego zdarzenia. I teraz w ramach swojej pracy wiedziałem, że napiszę tą książkę już 5 lat temu. Ona co prawda miała premierę 9 grudnia zeszłego roku, ale już wiedziałem, że ją napiszę, ponieważ materiały zacząłem gromadzić dawno temu. Pracuję w branży odszkodowań 12 lat, to już widziałem chyba wszystko. No i gdy szukałem dla siebie możliwości, żeby ktoś objął moją książkę patronatem, napisałem także do Nieznanego Świata, ale się nie odzywali. No i poszła książka do druku i się odezwali. Więc teraz jest taka rzecz, że robię dodruk książki. 1000 egzemplarzy w wersji papierowej praktycznie w parę miesięcy, co bardzo mnie zdziwiło, zaskoczyło. W ogóle jestem niesamowicie usatysfakcjonowany, że książka nie została zdeptana, bo przecież wszystko możemy zdeptać, prawda? No i się okazało, że trafiłem do Nieznanego Świata. Jest logo, teraz ja dla nich, oni dla mnie, świetnie nam się współpracuje, ale chciałbym Państwu poopowiadać kilka ciekawych rzeczy. A żeby to zrobić, musimy się umówić, że dotychczas wszystko, co wiecie na temat zjawisk duchowych, a nie wiem, co wiecie, a czego nie wiecie, to teraz tak. Człowiek nie odkryje nowych lądów, dopóki nie zgodzi się stracić z oczu brzegu i to na bardzo długo. Czyli mam prośbę do Państwa, żebyśmy otworzyli umysły, spojrzeli na wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj powiem, z własnej perspektywy, ponieważ muszę Wam trochę też opowiedzieć, jak się stało, że zacząłem drążyć temat zjawisk duchowych. Jest takie powiedzenie, co znaczy powiedzenie, to jest termin filozoficzny, dekonstrukcjonizm. Człowiek, który go wymyślił, w ogóle był ateistą, to jest taka przekorna sprawa, że ateista pokazał mi dekonstrukcjonizm, czyli coś, co pozwala mi rozbijać sensy na drobne, a żeby wyciągać esencję z sensów, takich jak na przykład Bóg, czemu to słowo Bóg, skąd się wzięło to słowo, kto je stworzył i tak dalej, lubię drążyć. No i się okazało, że ateista wpłynął na to, że sam rozwinąłem duchowość w sobie i badając kolejne rzeczy. I teraz o co chodzi z tym dekonstrukcjonizmem? Właśnie o to, żeby zadawać pytania i trwać w tej wędrówce. Dlatego chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć i trochę Wam namyśleć w głowach, lubię tak też to robić czasami, że zadam wam pytanie. Jakie według was, a nie pytam ludzi, którzy byli w sobotę na konferencji, jakie według was jest najbardziej fikcyjne słowo na świecie? Coś spróbuję tutaj się wychylić? Według mnie najbardziej fikcyjnym słowem na świecie jest to słowo. Prawda. Bo zobaczcie, jest was tutaj garstka osób i każdy z was na 100% inaczej patrzy na zjawiska duchowe, inaczej odczuwa, inaczej ma odczucie, poczucie, przeczucie, co innego wie na temat religii, spraw duchowych, inaczej zapatruje się na różne rzeczy. A z czego to wynika? Z tego, że prawda jest... Nie wiem, myślałem, że to wyświetli prawdę. To wynika z tego, że prawda jest nacechowana i tak naprawdę prawda. Prawda jest tylko osądem, czyli wynika z tego, skąd się państwo wzięliście, jakie macie własne, prywatne doświadczenia, w jakiej wychowaliście się kulturze, w religii, co was otacza, co przeżyliście, jaką macie mentalność. Dlatego jakbyśmy sobie zrobili teraz taką małą sprawę, takie zadanie. Dobra, mam krzesło. To jest ogólnie wiadomo, to jest krzesło, prawda? To ja mam pytanie jeszcze, na przykład, co tu jeszcze widzicie, patrząc na ten przedmiot? Taka mała zabawa, żebyśmy trochę się uaktywnili. Powiedzcie, nie bójcie się. Jest krzesło i co? No czym jest, może być?
Drewniane, ma siedzisko.
Może jak jest drewniane, to znaczy, że czym może być?
Może być żywe, bo drewno jest żywe.
Na przykład. A jak jest jeszcze drewno, to używamy drewna do czego?
Do palenia. Książki się robi
z drewna. O, to już... Pani naprawdę już uruchomiła tyle kontekstu, prawda? A to tylko krzesło na razie, drewno.
Dom dla korników.
Dom dla korników. Drewno może się spalić, prawda? Ale widać, że to krzesło jest troszkę starsze, może z antykiem. Czy niesie jeszcze inną treść ze sobą?
Ktoś na tym siedział, nie wiadomo kto.
Może jakiś cięciunio, król? Tak, no i zobaczcie państwo, o co chodzi. To jest tylko jeden prosty przedmiot, a to jest ile przedmiotów, prawda? Krzesło drewniane. Może być paliwem, może być antykiem, może mieć za sobą wartość. To są już cztery prawdy. Każda jest inna, bo jest nacechowana czymś, jakimś prywatnym spojrzeniem, prawda? Z wszystkim tak samo jest. Dlatego chciałem państwa uczulić na tą prawdę. I teraz ja, szukając różnych prawd na temat zjawisk duchowych, zacząłem się zastanawiać, dlaczego one w ogóle występują. Dlatego pokłoniłem się nad umysłem, nad jaźnią, nad wyobraźnią i nad rozumem. I tutaj przekornie powiem, że według mnie umysł nie istnieje, rozum też nie. Ponieważ jak zrozumiemy, dlaczego powstały w ogóle te rzeczowniki w języku polskim, czy w ogóle na świecie, to znajdziemy tylko taką odpowiedź, że tylko po to, żeby wyjaśnić, skąd wzięła się myśl, albo że coś rozumiem, albo że czegoś nie rozumiem. Tylko po to to jest. Tak naprawdę to nic innego, prawda? Ktoś ma myśl, no to ona musiała się skądś wziąć. Więc powstał umysł. Tak naprawdę ja uważam, że wszystko, co mamy wokół siebie, to wyobraźnia. Ponieważ nauczyliśmy tego ludzi po wypadkach. Jeżeli mamy osobę po wypadku, która ma uszkodzony mózg, a wydawałoby się, że umysł jest w mózgu i w ogóle to jest wszystko tutaj razem połączone, to dlaczego ci ludzie, będąc w ciężkich śpiączkach, albo mają wycięte płaty czołowe mózgu, albo w ogóle jakieś części ośrodkowe, przymuszkowe, nie znam się, to jest medycyna, prawda? Oni wracają, a zakładano, że nikt nie wróci, jeszcze opowiadają ze szczegółami różne rzeczy, które tam widzieli. A mało tego, te rzeczy zaczynają mieć odniesienie do jakichś informacji, które są tu i teraz. Na przykład, dlaczego ktoś dowiaduje się, gdzie były dokumenty, klucze, będąc tam, i jak on się budzi, to nagle znajduje w tym miejscu. Dzisiaj trochę o tym opowiem państwu. To jest dowód tylko na to, że wyobraźnia nie jest w mózgu, a umysł nie istnieje. Dlatego, że osoby po wypadkach, a też przywoływałem przykład człowieka, który istnieje we Francji, nie wiem w ogóle państwo, czy macie o tym pojęcie, jest tam pewien urzędnik, Matthew jakiś, już nie pamiętam, to jest urzędnik, który na wszelkich badaniach ma taki wynik, że nie ma mózgu, a pracuje, mówi, normalnie funkcjonuje, sam jest zdziwiony, że tak to wychodzi, rentgen, TK, rezonans magnetyczny, nie ma mózgu. Możecie sobie sprawdzić w internecie, bo na Google'ach raz, dwa to można znaleźć. Człowiek, który nie ma mózgu, normalnie funkcjonuje. A co to oznacza? Że coś innego w nas jest. Ta wyobraźnia. W ogóle słowo wyobraźnia jest troszkę niefortunne, ponieważ mamy pewien wyobraz, a ja bym się skupił bardziej na jaźni. Dlatego na przykład w książce zaproponowałem wyobjaźnią, ale to już tam moje takie tego ten. I proszę państwa, Jeszcze się skupię na takich dwóch ciekawostkach, zanim wam opowiem trochę o zjawiskach duchowych, ponieważ mamy słowo dusza i duch. I wszyscy myślimy, że to jest tak naprawdę to samo, chociaż nie jest. Ponieważ nie wiadomo czemu historycznie to się tak utarło, że wszyscy mamy duszę, ale jak umieramy, to już nie jesteśmy duszą, tylko duchem, prawda? Dlaczego mamy na przykład zjawiska duchowe, a nie ma zjawisk duszowych? Bo takie pytanie, prawda? Albo nie wiem, jest godzina duchów, a nie godzina duszów. Bo dusza to jest nic innego, jak wyrażenie tylko tego, że oddychamy. Oczywiście to stworzył tam Sokrates, Platon to napisał, ale chodzi o to, że oni wyrażali, że ludzie żyją, bo oddychają. A gdy nie żyją, to nie oddychają, czyli zdychają. Brzydkie słowo, prawda? Nie lubimy słowo zdychać, ale to ma swoją etymologię właśnie w tamtych czasach antycznych, greckich. Więc na przykład jest 2 listopada. Kto wie, co to za dzień? Dzień zaduszny. A co to oznacza? Że to jest dzień za kogo? Za tych wszystkich, co nie oddychają. Oczywiście, czyli nie żyją, prawda? Proste. Ale chodzi mi o to, żeby w rozważaniach na temat zjawisk duchowych zobaczyć, że mówimy o czymś ważniejszym. O cząstce Boga. Ponieważ duch to jest słowo, które pochodzi z łaciny od Deus Deus. I to wyraża właśnie tą metafizyczność, prawda? Cząstka Boga. Gdybym mógł naprawdę na to wpłynąć, ja bym wszystkich od dzisiaj uczył, że nie mówimy, że mamy duszę, tylko ducha. Bo na przykład, gdybyśmy odnieśli się do którejś religii, która mówi o Jezusie, no to wiadomo, że on na krzyżu co zrobił? Wyzionął ducha, a nie duszę, prawda? Poza tym w zjawiskach duchowych, gdy już rozmawiałem z wieloma ludźmi, były to doświadczenia, opowiadaliśmy sobie i tak dalej, ani razu nie widziałem, żeby jakiś duch przyszedł i powiedział, słuchaj, ja jestem duszą twojego ojca, więc dusza, tak? Nie, oni są duchami, nie ma tam duszy, coś takiego nie istnieje. Idąc dalej, chciałbym państwu wytłumaczyć, że wyobraźnia, nie wiecie czemu, jakby nie jest w ogóle badana, bo jest uważana za coś oczywistego. Co moim zdaniem jest dziwne, że tak podchodzimy do tego, ale to pewnie wynika z tego, że po prostu to jest od dawna w nas i nikt tego nie bada. Uważamy, że wyobraźnia to jest część naszego umysłu, rozumu i tak dalej. Nie, tak nie jest. Ale dlaczego? Sami państwo to sobie przetestujcie, zróbcie eksperyment i zauważcie sytuacje, w których wyobraźnia jawi wam obrazy, chociaż was o to nie pytała, czy może. Czy sobie tego życzyliście w ogóle? Czemu tak jest? Nagle wpada wam myśl do głowy, prawda? Albo na przykład w jakimś, nie wiem, rozumieniu przestrzennym. Widzicie ładny budynek i sobie myślicie, mogłyby stać 2 takie, prawda? I ten drugi, nagle widzicie go oczami wyobraźni. Więc wyobraźnia jest czymś, dla mnie jest duchem, to jest najlepszy dowód istnienia ducha w nas. Zaraz powiem, co dalej z tym idzie. Dlatego wyobraźnia jest niezależna od nas, mimo że jest w nas. To jest taka ciekawostka. Najlepszym dowodem istnienia wyobraźni jest to, że mamy co? Sen. Bo jak idziemy spać, to nie mówimy, no, drogi śnie, jak już mi się przyśniesz, to dzisiaj chcę hot doga, frytki i tak dalej i zaraz nam się śnią frytki, hot dogi. Nie. Zasypiamy i nie wiemy, czemu ktoś przychodzi do nas w czasie snu, czemu, o czymś myślimy. Oczywiście są różne sny, prawda? Nie przywiązujemy najczęściej do nich uwagi. Ale to jest najlepszy dowód na to, że istnieje wyobraźnia, która jest niezależna od nas. Idziemy dalej. Świadomość i podświadomość. Zanim troszkę o tym opowiem, jeszcze chciałbym, żebyście państwo się nauczyli czegoś takiego, to jest moja propozycja, że od dzisiaj się omawiamy, że wyobraźnia przenika was wszystkich z wszystkim, co jest dookoła, łącznie z przyrodą i ze zwierzętami. Kto z was ma psa? Nikt nie ma psa? Dobra, 2 pieski. Koty? No, jest więcej kociarzy. No dobrze. No to sami państwo powiedzcie, czy mieliście takie dni, w których się zastanawialiście, dlaczego wasz zwierzak zachowuje się w jakiś określony sposób? Dosyć nienaturalny, ale jednak dosyć osobliwy. Na przykład, ile razy się mówiło, że pies coś wyczuł?
Bo kot jeszcze więcej widzi rzeczy niewidocznych dla nas.
Dlaczego tak jest? Właśnie moim zdaniem dlatego, że ta wyobraźnia nas przenika. Idziemy do lasu, jedziemy na ryby, idziemy w góry, czujemy energię, która nas regeneruje, prawda? Czyli jest jakiś wspólny obszar, gdzie może to występować. Dlaczego na przykład po śmierci duchy mogą nam się jawić w myślach i w śnie? Właśnie dlatego, że oni z poziomu wyobraźni mogą to robić. Dlatego ja uważam, że wyobraźnia jest obszarem, na którym występuje świadomość i podświadomość. Mam jeszcze osobne myśli na ten temat, nie będę już tego rozwijał, ale chciałem Państwu powiedzieć, że po prostu wyobraźnia to rzecz, która przenika nasze ciało, przestrzeń, miejsce, w którym jesteśmy, za życia, jak i później, jak i wcześniej, czas, zwierzęta, przyrody i wszelkie inne. Dlatego, że wyobraźnia jest duchem. Zgodzicie się Państwo, że naprawdę, dlaczego ludzie nigdy sobie nie zadawali pytania, kiedy spotkamy tego ducha, prawda? No właśnie z samymi tymi duchami jesteśmy, trzeba to zrozumieć. Co dalej? Kiedy był początek wszystkiego? Nigdy. Duch zawsze był myślą, przestrzenią i próżnią. Kiedy będzie koniec? Wtedy, kiedy był początek. Taka właśnie jest ta wędrówka. I kończąc na temat wyobraźni, w chwili, gdy się rodzisz, dowiadujesz się, jak boli śmierć. Właśnie. Śmierć boli czy nie? Wiem, nie wiem. Przecież żyjemy, prawda? Ale mieliście doświadczenia u swoich bliskich. Ktoś odchodził, więc ból jest. Cierpienie też. Ale tuż przed śmiercią. Sama śmierć jakby nie. To samo jest z rodzeniem. Kogo to bolało? Nikt tego nie pamięta, prawda?
To jest ulga.
Więc musiałem Państwu zrobić ten wstęp, żebyście zrozumieli, dlaczego w ogóle zjawiska duchowe istnieją, dlaczego one są na tyle osobliwe. Kiedyś powiedziałem, że wcale nie są paranormalne, anormalne, nienormalne i tak dalej. Są normalne, tylko po prostu jest to rzadkie zjawisko, a może o wiele częstsze niż nam się wydaje, tylko na to nie zwracamy uwagi. Dlaczego? Bo bardzo często bagatelizujemy różne rzeczy. Więc zapraszam na opowieść o prawdziwych wypadkach. Co prawda ten wózek widłowy jest tutaj przeklejony, bo nie miałem skąd wziąć zdjęcia prawdziwego, ale Wam opowiem o pierwszych osobliwych sytuacjach. Ten wypadek polegał na tym, że przyjechał pewien człowiek do firmy, powiedział pracownikom, że jest prezesem, jest pierwszy dzień września i on stawia flachę. I wszyscy pracownicy, czy tego są, czy nie, mają przyjść, wypić z nim wódkę. I oni oczywiście posłuchali prezesa, skoro to jest prezes, chociaż nikt nie wiedział, czy naprawdę tak jest, ale skoro tak powiedział, czemu miałby skłamać, stawia flaszkę i postawił. I oni wypili alkohol. A potem ten prezes powiedział tak, słuchajcie, ja dzisiaj tu zabieram dwa wózki widłowe, które są mają awarię i trzeba je załadować. Więc trzeba podnieść wózek widłowy na mniej więcej 30-40 cm, żeby można było pod nim przeciągnąć jakieś kable. No i się okazało, że pan Grzegorz, w książce inaczej, włożył tam głowę, żeby przeciągać te kable pod tym wózkiem widłowym i ten wózek widłowy spadł. I on miał zmierzoną głowę na miejscu. Osierocił trójkę dziewczynek. To był wypadek 1 września, więc sobie Państwo wyobraźcie, że dziewczynki poszły na rozpoczęcie koły i wracając dowiedziały się, że taty już nie ma po prostu. 13, 15, 17 lat. Tyle wtedy miało. Matka, która miała ochotę popełnić samobójstwo, ale oczywiście musiała zostać, żeby żyć dla tych dziewczynek. Po miesiącu miała wypadek, wjechała w drzewo i w ogóle, gdy oglądałem zdjęcia tego samochodu, nie za bardzo mogłem rozpoznać markę, ponieważ dwukrotnie owinięto drzewo. Ja mówię, jak to się stało, że po takim wypadku pani przeżyła w ogóle? Ciekawa sytuacja, bo widzę, że dużo energii poszło, a ona mówi, że pan nie uwierzy i może mi pan nie wierzyć. Ja mówię, no to słucham, co się wydarzyło. Tuż przed wypadkiem, jak już widziałam, że będzie to drzewo, ja poczułam, że mężczyzna mnie objął i odwrócił. I jakby nie przyjęłam tego uderzenia, bo byłam doduszona do drzwi, a te drzwi od tej lewej strony były najmniej uszkodzone, bo auto zawijało się od tej strony. Ja mówię, okej. Okay. Ona mówi, że wie, że to był Grzegorz. I zostawiłem tą informację. W sensie powiedziała mi to, widzę, że jest cała zdrowa, cieszę się i okej. Okay. Ale okazało się, że ta rodzina jest w ogóle dużą rodziną, góralską. Tam było 5 braci i 1 siostra i gdy zaczynałem odwiedzać całą tą rodzinę, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale odszkodowanie po wypadku ze skutkiem śmiertelnym składa się z wielu różnych świadczeń i one są należne tym osobom, które są w stanie jakby wykazać bliskość relacji z osobą zmarłą, czyli bracia, rodzeństwo, rodzice, dzieci, no i wszyscy, co są w stanie wykazać bliskość relacji, czasami osoby obce spoza rodziny. No i się okazało, że odwiedziłem takiego pana Stanisława, brata, i oni zaczęli mi opowiadać o dziwnych rzeczach. I ja mówię, a co się wydarzyło? Okazuje się, że w ogóle pan Stanisław jeździ tirami i w pewien piątek dzwoni do niego żona i mówi coś takiego. Słuchaj, Staszek, wiem, że ty jesteś daleko, ale słuchaj, ja się boję, bo słyszę, że po domu ktoś chodzi. A on mówi, weź, przestań, nie wymyślaj, nic przecież nie chodzi, nie wymyślaj. Pewnie jesteś sama, dzieci śpią, no to wydaje ci. Więc mąż to zbagatelizował, ale się okazało, że po paru dniach, wiecie państwo, on wjeżdżał, więc robił dalekie odległości, zanim wrócił, to minął dobry tydzień. Ona znowu dzwoni i mówi, proszę, dziwne to jest, ale ja słyszę, że ktoś chodzi po naszej podłodze, idzie do łazienki, zachowuje się jakby normalnie tu żył i tak dalej. A on mówi, weź, żona, przestań, ja w ogóle w to nie wierzę. Ale on przyjechał, niedziela wieczór, wszedł do domu, druga w nocy. Żona się obudziła, żeby przywitać męża. Usiedli razem w kuchni i się okazało, że on też zaczął słyszeć, jak ktoś chodzi po domu. Drewniana podłoga, to wyobraźcie sobie państwo, że spokojnie to przecież słychać. I on wtedy powiedział takie słowa. Grzegorz, słuchaj, my wiemy, że to ty, jesteś kochany, możesz odejść. I przestało. Tak jakby zareagował, prawda? Ta jaźń to usłyszała. No ale oczywiście czas jakby trwał. On znowu wyjechał w trasę i się okazało, że pewnej nocy pani Iwona spała, po prostu trwała noc i ci państwo mieli niemowlaka. I to niemowlę leżało w pokoju obok, w swoim łóżeczku. I w pewnym momencie ona czuła takie wyraźne głaskanie po twarzy. To ją wybudziło i się okazało, że poszła po prostu zobaczyć do swojego dzieciątka, które właśnie było owinięte w kołdrę. I dzięki temu uratowała dzieciątko, dzięki temu, że miała to doświadczenie. Więc te trzy osobliwe sytuacje związane z tym wypadkiem przy pracy. Ale idziemy w mocniejsze tematy. Tutaj państwo macie prawdziwy samochód, który brał udział w wypadku w Anglii, jest po zdarzeniu bocznym z tirem. Jest zaskakujące to, że to auto nie jest w ogóle zmasakrowane, tylko jakby lekko uszkodzone. W tym samochodzie jechało 5 osób, 4 Polki i Anglik, który był kuzynem jednej z tych Polek, bo dziewczyny wybrały się do Londynu, żeby w weekend pozwiedzać Londyn. I mężczyzna tak się bardzo cieszył, że ma 4 ładne kobiety w samochodzie, że jadąc przez skrzyżowanie, przejechał znak stop, wjechał idealnie pod tirę i się okazało, że tylko takie uszkodzenia. A potem państwu pokażę inne uszkodzenia innych samochodów i osobliwa sytuacja. Ale zanim powiem o tym wypadku, opowiem państwu o tej kobiecie, bo ona jest bardzo mądrym człowiekiem, jest przedsiębiorcą, zarabia potężne pieniądze i ona prowadziła wobec siebie pewien rodzaj coachingu, tak bym to nazwał. Otóż wypadek był w lutym, a ona na Boże Narodzenie napisała do siebie list. W tym liście były zawarte 3 informacje. Chciałabym, aby moi pracownicy się usamodzielnili, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, chciałabym dużo przebywać w domu, a po trzecie, chciałabym mieć dużo czasu dla mojej córeczki. Jak sobie państwo wyobrażacie, ten wypadek to spowodował, że jej pracownicy musieli się usamodzielnić. Ona była w domu ze złamaną miednicą, kręgosłupem, podstawą czaszki, siedząc tutaj. W ogóle obrażenia bardzo mocne. Po samochodzie bym nie powiedział. Co się okazało? Okazało się, że dotychczas była zadeklarowaną buddystką. Ja w ogóle jak odwiedzałem ją, bo ja znałem ją wcześniej, to gdy wchodziłem do domu, widziałem Budda, 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 same figurki, grubszy, chudszy, większy, mniejszy. Okej, nie ma problemu. Ale gdy przyjechałem do niej po wypadku, stając się pełnomocnikiem dla takich osób, wymienię jeszcze raz po prostu jej obrażenia. Złamana miednica z przemieszczeniem, złamanie kości ogonowej, kręgosłup lędźwiowy, złamanie podstawy czaszki, przemieszczenie barku, który tak wystaje, bo jest niezrobione operacyjnie, utrata kąta widzenia, wstrząsienie mózgu i ma coś takiego, że ręka jej drży, a jest kosmetyczką, kosmetologiem, właściwie jest kimś takim, kto jest nauczycielem kosmetyczek, więc ona musi mieć idealną rękę do robienia kresek, te sprawy. No i ja zauważyłem pewną rzecz, że było jej łóżko, ja usiadłem, tam szybka herbata, ona jeszcze się nie nadawała do żadnej rozmowy, to było tydzień po powrocie z Anglii. Zauważyłem, że nie ma żadnej figurki Buddy. Ja mówię, gdzie, co tu się wydarzyło? Kasia ma na imię. Ja mówię, Kasia, gdzie są wszystkie figurki, bo ja pamiętam przecież, jak twój dom wyglądał, ale przy łóżku zobaczyłem inną księgę, Pismo Święte. Ja mówię, okej, no to już chyba to jest jakaś zmiana. I ona mówi, że i tak nie uwierzysz. Ja mówię, no wiesz co, okej, okay, opowiedz mi to, a ja zdecyduję, czy uwierzę. Ale nie opowiedziała mi tego dnia, stwierdziła, że wstydzi się. Przyjechałem jeszcze 5 razy później i w któryś piękny dzień zaczęła opowiadać, że słuchaj, tam była taka sytuacja w tym samochodzie, bo to już było ciemno, że jak ta ciężarówka uderzała ich od tej strony, to ona w samochodzie widziała światło. Ja mówię, no wiesz, reflektory ciężarówki są raczej wyżej, nie? Ona nie, to nie było to światło, inne światło. Ja mówię, no to opowiadaj. Ona mówi, że widziałam światło, bardzo dobre światło i poczułam, jak obejmuje mnie mężczyzna, odwraca mnie od tego tira i mówi, że jedynym Bogiem jest Bóg chrześcijański. Tylko to usłyszałam, nic więcej. Ona powiedziała, że jak już doszło do tego wypadku, co ją pierwsze coś zdziwiło, to że był spokój, nikt nie uronił kropli krwi i że ona od tego czasu zaczęła zupełnie jakby mieć nowy rodzaj świadomości. Okazuje się, że szpitale w Anglii wcale nie są takie sympatyczne, jakby się wydawało, że na zachodzie i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie śrubowali. Ta miednica powinna być śrubowana, w Polsce na pewno by była. Na wszystko mieli tylko paracetamol. I tak wróciła do kraju, gdzie po prostu przelot samolotem był katorgą. I dlaczego Państwu o tym mówię? Dlatego, że zawsze możemy sobie za życia, jeżeli nie ma jeszcze odpowiedniego momentu, zadawać sobie pytania. Który Bóg, która religia i tak dalej. I być może to zdarzenie, któremu ona uległa, a dlaczego miałbym nie wierzyć, skoro wprowadziła tyle zmian w swoim życiu, prawda? I zobaczcie, wrócę jeszcze do tego listu na Boże Narodzenie. To wszystko się spełniło, więc to czasami, czego prosimy, albo jakby wyrzucamy w przestrzeń jakieś nasze zachcianki, może być odpowiedź od przestrzeni, od Boga, od Stwórcy, kto jak chce, w taki osobliwy sposób. Idźmy dalej. Teraz Państwu opowiem trochę o rzeczach złych, ponieważ ten wypadek, nie mam zdjęć samochodów, ale mam zdjęć tego knypa. Mam zdjęcia tego knypa. Więc tak, zanim o wypadku. Generalnie mężczyzna, który tutaj zginął, był człowiekiem, kurczę, ja go nie znałem, ale z opowieści, że był dosyć brutalnym. Nie szanował ludzi, z wszystkimi się bił, kiedy mógł, obrażał. Żona się bała, dzieci się bały. I ten mężczyzna był myśliwym. I przyszedł któryś dzień, że oni wyjechali na polowanie, ale nie do lasów wobec swojej miejscowości, gdzie mieszkali. To w ogóle się wydarzyło w Lubuskim. Tylko pojechali 30 km do jakichś obcych lasów. Obcych, no bo inne nadleśnictwo i te sprawy. I teraz ten mężczyzna zawsze po polowaniu używał tego noża do tego, żeby wypatroszyć zwierzę, bo on na co dzień tak pracował w masarni, więc to wszystko miał w swoim fachu. I jego dziwną manierą było to, że on nigdy nie mył tego noża, tylko odkładał na półkę przy wejściu do domu. I teraz tak. Żona wróciła z dziećmi do domu, spogląda, że na półce jest nóż. Zakrwawiony jak zawsze i śmierdzi jak zawsze. Ociekał krwią ze ściany. I mówi tak, no to stary wrócił do domu, tak? No i ona się rozgląda, nie ma go, nie ma. Ale mówi, no tak, jest nóż, to na pewno wrócił, więc pewnie pojechał do sklepu po coś. No i ona mówi, dłużej nie wraca, to bierze dzieci, pojadą do dziadków, ale wtedy przyjeżdża radiowóz policyjny na sygnałach i informuje kobietę, że on nie żyje. I ona po prostu, to wiecie Państwo, pięcie informacji, że nie żyje członek rodziny, nawet jakby się nie lubiło. No jednak to był jakiś rodzaj wstrząsu dla niej. Potem była taka sytuacja, że policja zabrała ją na komisariat, tłumaczyli, co się wydarzyło. Tam była taka rzecz, że jechali w 7 chłopach na polowanie samochodem typu pick-up i 2 jechało w środku, a 5 na pace. Zderzenie miało miejsce z tirem, który wiózł drewno. To po prostu nie ma szans. Oni musieli wylecieć z tej paki. Ich 5 zginęło. I przeżył jeden, który był pasażerem w kabinie. Dlatego tak poznałem tą historię, bo ja najpierw pojechałem do niego, zająć się jego osobą, a dopiero on zaczął mi opowiadać, co w ogóle się wydarzyło. Poznałem tą rodzinę, tą żonę też. No i słuchajcie, to były rzeczy złe. Ten nóż w pewnym momencie, rozumiecie Państwo, sprzężenie myśli, prawda? Nie żyje, jak? A nóż w domu. Co on tam robi? Nie powinno go być, przecież on nie dojechał do domu. Poinformowała szybko brata zmarłego, że jest coś dziwnego. Spakowali ten nóż i nie wiedzieć czemu, wrzucili do pieca. Zamiast do śmietnika jakiegoś po prostu. Podpalili i chcieli się go pozbyć. A w ogóle dlatego, że on śmierdział tam, że bakterie i to. Okej. Brat wyjechał tego dnia, tam przygotowanie do pogrzebu, no po prostu wszystko musiało się wydarzyć. I ona wraca do domu, wchodzi, a ten śmierdzący nóż leży na ścianie i ocieka świeżą krwią. I co państwo na to? Ona szok, dzwoni po brata, on przyjeżdża, znowu biorą ten nóż, wyrzucają do kontenera przy bloku w osobnej miejscowości i super, bo w jeden dzień nic się nie działo, ten nóż nie wrócił, ale zaczęły się wyrzucać sztućce z szuflady i talerze z szafek. Wszystko zaczęło latać. Hałas niesamowity, złe jakieś doświadczenia i pogrzeb. Myślałem, że po pogrzebie wszystko się wyjaśni, że już nic się nie wydarzy, a nie wracając z pogrzebu, a ten nóż jest na ścianie i śmierdzi i ocieka świeżą krwią. Jak to wytłumaczyć? Ja wiem, że ostatecznie ten dom został sprzedany, a historię tą w książce, która dopiero się ukaże, ponieważ akurat ta historia będzie w książce Historie duchowe przypadkowych osób, mimo że jest po wypadku. Historia kończy się tak, bo ja już potem odchodzę jakby od tych ludzi, jak robimy swoje, to nie kontynuuję. Historia kończy się tak, że czwarty raz ten nóż się pojawił, był brat w domu i w pewnym momencie oni słyszeli nadzwyczajne dźwięki ryczenia zwierząt i co się okazało? Oni wybiegli do ogrodu, a tam z 30 jeleni stało i ryczeli na ten dom po prostu. Takie osobliwe zdarzenie. Trochę bardziej zniszczony pojazd. Małżeństwo z Wągrowca, koło Poznania. Jestem z Poznania, dlatego wszystko z tamtych terenów. Mające około 40 lat, nie mogli mieć dzieci. Jechali samochodem do Bydgoszczy, takimi mniejszymi miejscowościami, typu tam Kcynia i tak dalej. I to był styczeń. W pewnym momencie mąż kobiety, mąż kierował, wprawił auto w ruch wirowy, doszło do dachowania i jeszcze do uderzenia w drzewo, jak tutaj widać od tamtej strony. Kwestia była taka, że kobieta nie miała pasów, więc doszło do złamania miednicy, doszło do problemów z sercem, ponieważ miała też od deski rozdzielczej złamane żebra. Trafiła do Bydgoszczy, na całe szczęście, bo tam była najlepsza neurochirurgia, miała też potężne wstrząśnienie mózgu, ale przez to, że miała problemy z sercem, zaczęła im uciekać. Ona miała śpiączkę przez 4 miesiące i w tym czasie 3 razy była elektrowstrząsami przywracana do życia. I się udało. Ale niestety z tego powodu, że 4 miesiące znajdowała się w śpiączce, ona musiała się po prostu nauczyć od nowa chodzić, też mówić, jakoś funkcjonować. I wspomniałem państwu, że nie mogli mieć dzieci. Ale ja poznałem ich syna. Ponieważ ona jak się obudziła i już była w stanie cokolwiek opowiadać, to powiedziała, że to dziwne, ale miała 3 razy ten sam sen. Więc czy to też nie jest dziwne, że dobra, sny mogą się śnić różne, prawda? Ale 3 razy ten sam i to jeszcze jak? Napisałem tutaj cytat. Jesteś moją mamą. Ta historia wstrząsnęła mną niesamowicie, ponieważ sytuacja wyglądała w ten sposób, że ona widziała siebie w wielkiej złotej sali. Mówiła, że szła do końca, że sala była piękna, majestatyczna. Na końcu były duże wrota i ona chciała otworzyć drzwi, ale te drzwi były zamknięte. W ogóle po drodze były posągi zwierząt i wszystko było w złocie, ale ona mówi, że nie czuła, że to, że wszystko tam jest w złocie, wow, ile to złota, tylko że to jest takie patetyczne po prostu. No i ona podeszła do końca sali, naciskała klamkę, chciała otworzyć te ładne drzwi, nie mogła, odwracała się i odchodziła i nagle te drzwi się otwierały, wybiegał chłopiec i mówił, czyjś mamo. A on mówi, nie, co ty, ja nie mogę mieć dzieci, jaka mamo w ogóle, kim ty jesteś, ja nie mam synka i nie mogę mieć dzieci. A on mówi, nie mów tak, bo ja jestem twoim synkiem, a ty jesteś moją mamą. A ona mówi, nie mów tak, bo ja nie mogę mieć dzieci. No i on zaczął smutnieć. Nie mów tak, jesteś moją mamą, jestem twoim synkiem. I on się odwracał, zapłakany wbiegał z powrotem w te drzwi i ona chciała też tam wbiec, ale te drzwi znowu były zamknięte. kiedy ona się zrehabilitowała, znam tą rodzinę, po kilku miesiącach zaszła w ciążę, urodziła chłopca, a kiedy miał 1,5 roczku, ona już wiedziała, że to jest ten sam chłopiec. Ona mówi, może mi nikt nie wierzyć, ale nie boję się śmierci, nie boję się bólu, cierpienia, a to jest ten sam chłopiec. Czy wierzyć, czy nie? A czemu by nie wierzyć? Kto by to wymyślił, prawda? W ten sposób idziemy dalej, jeśli chodzi o dzieci. Bo dzisiaj to jest specjalny ukryty temat przeze mnie. Osobliwa rzecz, która wydarzyła się w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim, ale najpierw trochę o rodzinie. Mężczyzna jest ratownikiem medycznym, codziennie jeździ z zakrwawioną karetką, bo codziennie komuś ratuje życie na wypadkach. Mieli dotychczas córeczkę i małżeństwo zdecydowało się na kolejne dziecko. Drugie dziecko to też dziewczynka, która się urodziła. I jak się urodziła, to się zaczął dramat. Ponieważ okazało się, że a to było młode małżeństwo, nie trzeba było robić żadnych tam badań prenatalnych i tak dalej, że dziewczynka nie ma płuc i że właściwie oddycha za nią maszyna. Więc on jako ratownik medyczny dostał mentalnego strzała, że ratuje ludzi, a teraz nie może nic zrobić dla swojej córki, bo ona nie ma płuc, jak ma oddychać. I to był pierwszy dzień w szpitalu po tym porodzie, nawet, bo on jest Mariusz, ona Monika, nie mogli wziąć nawet córeczki na ręce, prawda? Ból dla matki niesamowity, jeszcze taka informacja, że prawdopodobnie 12 godzin będzie po wszystkim, ale póki maszyny działają, to działają. No i on pojechał do domu, nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Wziął pierwszą lepszą książkę, a proszę mi uwierzyć, ich biblioteczka to jest taka sama wielka półka, jak tutaj z tymi książkami. Wziął pierwszą lepszą, nie wiedział czemu, pierwszą lepszą. Dlaczego się okazało, że Biblia? Nie wiem, nie mam pojęcia. Usiadł w fotelu, zaczął czytać i zasnął, ale jakby z otwartymi oczyma. I on widzi taką osobliwą rzecz. Biegnie dziewczynka, on widzi, że to jest jego córka i biegnie jakaś druga, ale on sobie pomyślał, że z sąsiedztwa. Ta pierwsza ma żółtą kurtkę, druga biegnie z piórnikiem. Wybiegają do ogrodu, w którym jest drewutnia. On mówi, że to na pewno nie mój ogród, bo nie miał drewutni. Dzisiaj ma. No i widział śmiech tych dzieci, jakoś otchnął się. Mówi, kurczę, muszę jechać do szpitala. Pojechał, to był drugi dzień potem. W szpitalu się dowiedział, że powtórzyli badania, że na pewno dziewczynka nie ma płuc i że prawdopodobnie trzeciego dnia, jak potwierdzą to trzeci lekarze, prawda, odłączą, bo to nie ma sensu, jak to kontynuować, prawda. No i on stwierdził, że jeżeli już tak jest, to pójdzie do kościoła, bo ma zaprzyjaźnionego księdza, opowiedział, co tam jest halo, on mówi, no to co możemy zrobić? Słuchaj, zrobimy mszę świętą za jej dobre odejście, bo chyba tylko tak można. No i trzeciego dnia była tam msza święta o godzinie 18. On był w kościele, żona była w szpitalu i żona wiedziała, że chyba to już, bo lekarze zaczynają biegać jak szaleni. No i oczywiście skończyła się tam msza święta. Monika zadzwoniła do Mariusza, że słuchaj, chyba to już, bo oni tu biegają jak poparzeni, więc chyba sami są przejęci, że musieli po prostu zakończyć ten żywot i chyba to już. On mówi, dobrze, to przyjadę jutro do szpitala. Przyjechał rano i lekarz mówi, Mariusz, chodź tutaj. Wiecie Państwo, jak to jest. Jak on jest ratownikiem medycznym, pracuje w szpitalu, to wszyscy po imieniu, prawda? I ten lekarz mówi tak, słuchaj, on mówi, co, to już. On mówi, słuchaj. A Mariusz mówi, nie owijaj, wiem jak jest, dawaj. On mówi, słuchaj, weź mnie tu posłuchaj, patrz. Pamiętasz? Badania pierwszy dzień, nie ma płuc, nie? Drugi dzień powtórzyliśmy, żeby nie było, że odwalamy coś z błędami. Nie? Nie ma płuc. Wczoraj nasza maszyna się wyłączyła, zaczęliśmy biegać jak szaleni, a on oddycha samodzielnie. A Mariusz mówi, jak to? Bo zrobiliśmy nowe badania. Ona ma płuca. Mam ciarki, jak to mówię, bo znam tych ludzi. Znam też to dziecko, więc wytłumaczmy to. Właśnie, jeszcze co z tym fotelem, że on widział tą wizję. Minął rok. Zaskakująco szybko dziewczynka, która już miała płuca, zaczęła chodzić i on wrócił któregoś dnia z pracy, usiadł w fotelu, odpalił kominek kominek. Pojawiła się drewutnia, której nie było rok wcześniej, prawda? I on widzi, że biegnie córka, ta starsza, żółta kurtka, biegnie druga, ma piórnik i zaczął kojarzyć, że to się wydarzyło. Pojechał do swojego, tego ulubionego księdza i mówi, słuchaj, ty nie uwierzysz, ale to wszystko jakoś jest poukładane. A on mówi, co ty, przecież ja nie miałem mszy świętej, bo ja we wtorki nie mam. A on mówi, jak ty miałeś mszy świętą? A on mówi, przecież ja we wtorki nie mam mszy świętej. On przygląda kalendarz i mówi, faktycznie miałem zastępstwo za innego księdza. No i proszę, taka sytuacja, prawda? Co dalej z tymi dziećmi? Byłem w Krośnie, na Podkarpaciu. Poznałem rodzinę, która jest dotknięta niesamowicie negatywnym zdarzeniem, ale poszło za tym zjawisko duchowe, więc stwierdziłem, że Państwu dzisiaj to opowiem. To nie był wypadek, ale bardzo osobliwa sytuacja. Wyobraźcie sobie Państwo taką, że kto ma dzieci? O, świetnie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest poranek, przychodzi do Was Wasze dziecko i mówi tak. Mamo, tato, dzisiaj śnił mi się dziadek. A dziadek Ci się śnił, a co powiedział? Że mam zbadać głowę. Zbadać głowę? Co za głupoty. Następny dzień, znowu dziadek mi się śnił. A co powiedział? Że mam zbadać głowę. Czasem gadać te bzdury. Trzeci dzień, czwarty, jesteście rodzicami, ich reakcja była taka, powiedz dziadkowi, żeby się walił, nie będziesz badać żadnej głowy. Mija parę dni, przychodzi córka, która wtedy miała 13 lat i mówi, dziadek powiedział, że nie będzie się walił, ale że mam zbadać głowę. Rodzice w szoku, co to jest w ogóle. No to mama stwierdziła, że zawsze ufała swojej córce, więc nie chce jakby wmawiać jej, że piękne kłamstwo, w ogóle weź przestań o tym gadać, tak dalej. Pojechały do lekarza rodzinnego, to była kobieta. Lekarka przyjęła mamę z córką i mówi tak, co was do mnie sprowadza? A matka mówi, no powiedz, co cię sprowadza. Dziadek się przyśnił. Dziadek się przyśnił i powiedział, że mam zbadać głowę. Lekarka, no dobrze, to zrobimy badania krwi. I może jakiś rentgen, żeby było spokojnie. Tutaj brawo dla pani lekarki, że nie powiedziała dziecku, że ma się walnąć w głowę, tylko że po prostu coś zaczęła robić. Oczywiście badania krwi niczego nie wykazały. Rentgen także nic. I ta dziewczyna dowiedziała się, że ma przestać po prostu już gadać o dziadku, który się śni, ale minął miesiąc i ta dziewczyna uległa ciężkiej migrenie i to matce znowu coś zaczęło
świtać,
pokazywać, że o co tu chodzi. Nigdy wcześniej nie miała bólu głowy, migreny, padaczki, niczego takiego nie było. I oczywiście dziadek powiedział, że masz zbadać głowę. Znowu to się zaczęło. Ale po tej migrenie był już jakiś, może nie ślad, ale po prostu już był punkt zaczepienia, żeby pójść do lekarza i powiedzieć, była migrena, ona się bardzo źle czuła, głowa potwornie bolała, żadne leki nie pomagały. Badania. Rodzina mówi, no to okej, daję skierowanie do neurolog. Ale pani neurolog zaczęła się buntować, powiedziała, że nie ma podstaw do tego, żeby kierować na jakiekolwiek badania i niech pani nie wymyśla. I w ogóle co to za historia z dziadkiem i w ogóle ściana. Ale się okazało, że matka nie odpuszczała 45 minut kłótni, która zeszła do niskiego poziomu, argumenty, które nie powinny się pojawić i dla świętego spokoju pani neurolog zapisała TK głowy, tomograf komputerowy. Rozeszły się panie w kłótni, jeszcze wyrzuty do córki, widzisz co robisz, coś wymyślasz, ja muszę się kłócić, bo cię kocham, bla bla, bla bla i tak dalej. I się okazało, że po miesiącu są badania. Pani neurolog zaprasza do siebie i zaczyna od słów. Bardzo chciałam panią przeprosić. Co prawda nic nie ma, ale jest jakiś cień. Może spróbujemy rezonansu magnetycznego, który przyniósł za sobą glejaka mózgu. Czyli choroba powiedziana przez sen, która się wydarzyła. I zaczęły się następstwa. Następstwem było to, że dziewczyna w ciągu 2 lat, zanim umarła, miała 4 operacje mózgu, które nie... Teraz chwilę włączam. 4 operacje mózgu, które nie przyniosły niczego prozdrowotnego, ale nagrania, które widziałem, są bardzo przejmujące. Też mam córkę. pewnym momencie rodzina, która nie wierzyła w żadne zjawiska duchowe, widziała takie zdarzenia, które polegały na tym, że to było pierwsze. Dziewczynka tuliła się do mamy, powiedziała, że boi się śmierci i nie chce. A za chwilę zrobiła coś takiego. O, a ty kim jesteś? Jaką masz ładną sukienkę? I masz takie wielkie skrzydła. A kim ty jesteś? Matka mówi, to kogo ona gada w ogóle? I w ogóle było widać, że dialog jest prowadzony, czyli po prostu ona coś mówi, ktoś jej odpowiada, ona znowu coś mówi i jest jakaś wizja. Tam były takie na kolejnych nagraniach słowa, że ona mówi, nie, ja jeszcze nie chcę iść, ja nie chcę opuszczać mamy. Czyli ktoś po nią przyszedł, prawda? Już to było takie osobliwe. Widziałem kilka tych nagrań. Powtarzalność wynikała z tego taka, że jest to osoba duchowa, wyższego rzędu, nie wiadomo, czy jakiś anioł. Matka chciała wiedzieć, czy to jest może Matka Boża, Jezus Chrystus, czy jakiś święty, może nawet z innej religii, kto to jest. Nigdy nie było wiadomo. Motyw był zawsze taki. Piękna postać, długa sukienka i skrzydła. Ja widziałem jedno z ostatnich nagrań, w których ta dziewczynka już po prostu leżała na łóżku do pobierania rdzenia mózgowego, bo było badane, że te wszystkie kolejne padaczki, które już wynikają z tych operacji mózgu po tym glejaku, no to ona już była w takiej sytuacji, że ona mówiła tak: mamo, ja jestem tu i leżę na tym łóżku, ale już widzę siebie tam. Jak ta piękna postać i znowu ma tą piękną sukienkę, prowadzi mnie za rękę i ja też mam taką ładną sukienkę. I po prostu dramat tej rodziny, bo tak sobie przypominam, niesamowita rzecz. Oni nie mogli zrobić nic, ona po prostu musiała odejść. Tak to wygląda. Najgorsze, że po prostu ilość mszy świętych, ilość po prostu modlitw, jazdy do Częstochowy, na Jasną Górę, jeszcze na tyle skwasiła tą rodzinę, ponieważ każdy ksiądz zawsze chciał pieniądze za modlitwy, za jakiś rodzaj modlitw o uzdrowienie i tak dalej. Była zażenowana, że tam w Częstochowie zaśpiewali nawet 5 000 zł za mszę świętą. Ona nie dała, wróciła, powiedziała, że no niestety, ale nie zrujnujemy domu, bo przecież trzeba leki kupować, prawda? I taka osobliwa sytuacja. Więc zobaczcie Państwo, że nie zawsze musi nas zaboleć głowa, żebyśmy się zdiagnozowali. Okazuje się, że oni tam z poziomu tej wyobraźni, przez sen, mogą nam coś komunikować. I to jest taki rodzaj. Ostatnia historia, którą przygotowałem na dzisiaj tak oficjalnie, to jest historia wypadku, która poniekąd wiąże się z poprzednimi, bo zaraz wam coś pokażę w tym temacie. Więc w tym wypadku nikt nie zginął, ale kobieta, która była tutaj pasażerem, była 3-krotnie uderzana w ten samochód. Ponieważ rzecz dzieje się na autostradzie, nikt nie wiedział, że dojdzie do tego wypadku. Każde kolejne auto, które uderzało ten samochód, ją wielokrotnie dechował, po prostu nie wiedziało, że będzie uderzać w jakiś samochód, prawda? I były 3 uderzenia. I teraz, zanim doszło do tego wypadku, ta kobieta, która opowiadała mi tę historię, powiedziała, że widziała coś dziwnego. 3 osoby, które przyglądały się temu wypadkowi, ale nie było ich od pasa w dół. I dlatego to zapamiętała. Ja mówię, no tak, może okej, ale może tam była jakaś wieś, może rolnicy, może coś, ktoś tam stał przy tej autostradzie. A on mówi, że nie, może mi pani wierzyć, ale to były jakieś dziwne 3 istoty. I tak się wydarzyło. I teraz dosyć osobliwy ten wypadek, ponieważ ona samoczynnie opuściła pojazd i odkryła bardzo dziwną rzecz, że sięga stojąc swoich kolan. Miała złamany kręgosłup w taki sposób, że dotykała kolan, aczkolwiek rdzeń kręgowy nie został uszkodzony. Dziwna rzecz, bo normalnie jakby była ścięta, ale bez uszkodzenia rdzenia. Oczywiście to nie było tak, że to jakby nie miało żadnych następstw. Ona leczyła się przez 5 lat. Więc z tego wypadku trafiła do szpitala, tu w Warszawie. A właśnie, macie tu lokalną historię. No i operacja dopiero wydarzyła się 17 maja, wypadek był 1 maja, operacja kręgosłupa i ona w tym czasie dostąpiła takiego zjawiska, w którym poczuła niesamowitą lekkość i uniosła się w trakcie operacji w tej sali. Nie wiem, czy Państwo znacie OB, wychodzenie z ciała? To chyba to. I teraz kwestia jest taka, że ona mówi, patrzy na jakąś kobietę, kogo oni operują w ogóle. I ona siebie nie poznała, że to właśnie ją, że ona tak źle wyglądała, nie mogła się poznać. No i ona mówi, kurczę, jak już tak leży, to teraz co ja mam zrobić? Czy ja mogę jeszcze wrócić do tego ciała, czy nie? W ogóle rozmowy sam ze sobą, prawda? I nagle okazuje się, że oni mówią, dalej, weź coś zrób, bo ona nam ucieka po prostu. I się okazuje, że monitory, pyk, 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 pyk. Anestezjolog mówi, kurczę, za mało leku i podałem, źle serce reaguje, strzykawa, adrenalina z drugiej strony. Wróciła. Wróciła na monitorze, bo ona wciąż to widziała. I ona mówi, że każdemu się przyglądała, widziała, jak kropelki potu tu schodzą. No i okej, operacja się zakończyła z sukcesem. I ona jakby wróciła do siebie. I był pierwszy obchód lekarzy, ale właściwie to było dziwne, że nie przyszła nie wiadomo jaka ekipa, tylko sam lekarz operujący. I ten lekarz operujący wykonywał badania jej nóg neurologicznie, czy ona ma czucie w nogach. I ona pamięta, że jak było łóżko, on stał tutaj, a ona widziała siebie jakby z nad góry swojej własnej osoby po prostu. I ona mówi w pewnym momencie, tak mi ciężko na nogach, odkryj kołdrę. A on nagle to robi, jakby usłyszał jej myśl. No i dobra, to nic więcej się nie wydarzyło. Ona wróciła, po jakimś czasie została wybudzona. Jest obchód lekarzy, ona już jest wybudzona. Przychodzą też ten lekarz operujący. Mówi do niej, ale nam strachu napędziłaś, myśleliśmy, że cię nie uratujemy i w ogóle, że będziesz miała czterokończynowy niedowład tutaj i tak dalej. Ale on mówi, nie, ja wiedziałam, że wszystko dobrze poszło, bo ja widziałam to przecież. A oni, tak, pani widziała. A on mówi, naprawdę, ja pana widziałam. A on mówi, skąd pani mogła mnie widzieć, jak ja w ogóle przyszedłem na salę, jak już pani dobrze spała? No ale ja pana widziałam. No to niech pani powie, jak mnie pani widziała. Tak, że pan jako jedyny miał błękitny czepek. A oni wszyscy mieli białe. A on jako ten, nie wiem, ordynator czy kto tam. A on mówi, nie wiem skąd to wiesz, no ale dobra, wierzę ci. I poszedł. I jakby nic więcej za tym nie szło. Mija 10 lat. Ten szpital, nie wiem dokładnie który, bo tutaj lokalnie nie wiem, został zamknięty, więc może wiecie, który szpital został zamknięty w ciągu ostatnich 15 lat. I się okazało, że ona musiała pojechać na badania kontrolne kręgosłupa i trafiła znowu do tego lekarza. Jak ona weszła do jego gabinetu, to mówi, o, jest ta moja duszyczka, co ten mój czepek widziała. To pan to pamięta? No pamiętam, nie? Czyli jakby potwierdził, że 10 lat temu zapadło mu to w pamięć. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wcześniej wam opowiedziałem o historiach dzieci, a ta kobieta po tym wypadku, kiedy ona powiedziała, że widziała te trzy istoty, zaczęła badać ten temat, dlaczego je widziała i w ogóle, że nie boi się śmierci, skoro przeżyła jakby ten stan wyjścia z ciała i powrotu. I ona zdecydowała, dla mnie jest świętą osobą, że ona całe swoje życie poświęci pracy w hospicjum. I słuchajcie, jest to kobieta, która odważyła się po 15 latach opowiedzieć mi tą historię, bo kiedyś odważyła się opowiedzieć swojemu szwagrowi, który ją wyśmiał. I to było takim elementem, który po prostu zamknął ją na to, żeby opowiadać o tym osobliwym zdarzeniu. Dlaczego? Dlatego, że ona pracując w hospicjum trzymała ludzi za rękę, którzy nie byli odwiedzani przez swoich członków rodziny i kiedy oni odchodzili w agonii, to trzymali jej rękę. I dlatego szwagier powiedział, że jak coś, to ona ma niczego do mnie dotykać, bo jej dotyk odbiera ludziom życie. Smutne, prawda? Szmaciarskie, smutne. I ona się zamknęła. Potem miała kolejną jakby tam swoją chorobę, przestała pracować w hospicjum, ale miała dużo snów, w których jakaś postać jej mówiła, że musisz wrócić, pomóc im przechodzić. I ona się zatrudniła w domu spokojnej starości i kontynuuje to do dzisiaj. Opowiadałem jej różne rzeczy. Cały dzień mogę Państwu opowiadać, że przychodzą członkowie rodziny, że przychodzą przyjaciele po tych, co umierają i oni odchodzą. Najbardziej zapamiętałem człowieka, który był żołnierzem, przez to, że jakby całe życie oddał jakby naszemu pięknemu krajowi. On umierał w samotności jako żołnierz, weteran i po niego przyszedł inny żołnierz. I on w dniu śmierci powiedział ciekawostkę. Mówi do tej kobiety, którą znam, że dzisiaj umrę. A ona mówi, co ty weź tam, nie mów, dzisiaj nie umrzesz, jeszcze musimy w szachy pograć. A on mówi, nie, dzisiaj umrę. Bo żołnierz, on mówi, generał,
przyszedł po mnie dzisiaj w oficjalnym mundurze z odznaczenia. To jest ten uroczysty dzień. Dzisiaj umrę. 6 godzin agonia śmierci. Skąd oni to wiedzą? Ktoś po nich przychodzi. Więc dlaczego powiedziałem o hospicjum? Ponieważ tutaj wspólnie mamy misję od niedawna we współpracy ze Stowarzyszeniem Przystań Nadzieja. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście. Bardzo mi bliska sercu, ponieważ stowarzyszenie to chce zbudować hospicjum dla dzieci. Ja nie wiem, czy wy w ogóle macie wiedzę, jaki kołchoz jest w polskich hospicjach, ale głównie są to placówki zdominowane przez zakłady pogrzebowe. Jak się wchodzi do hospicjum, to najpierw jest tablica ogłoszeń, tam jest 7, 10, 15 firm pogrzebowych, dopiero się wchodzi do osób, które można odwiedzić. Dlatego ja bardzo wspieram, i tutaj wiem, że Nieznany Świat też rozmawia, żebyśmy robili wszystko, żeby oni, jak stowarzyszenie, żeby mogli zbudować to hospicjum, ponieważ wiem, jacy to są ludzie, wiem, że płynie to z serca, więc wiem, że te dzieci, które tam trafią, po prostu będą w dobrych rękach.
To może dodam, jeszcze, że jest tak? Stowarzyszenie założone przez Marka Szwedowskiego.
Tak, jest to stowarzyszenie założone przez Marka Szwedowskiego, a to jest taki nietypowy człowiek, który jest niezwykle dobrym człowiekiem i nie wiem, czy kojarzycie, ale ma pewien dar. Ten dar to jasnowidzenie. I ja też byłem świadkiem, jestem blisko tego człowieka, pewnych różnych zdarzeń, o których będę opowiadał w trzeciej książce, która jest zatytułowana Historie duchowe, nie jestem sam, bo mam kontakt z 5 osobami jasnowidzącymi, prawdziwie jasnowidzącymi. Pomagamy rozwikłać różne sytuacje, może też kryminalne nawet, dzięki temu, że oni mają dar i oni mogą rozmawiać, czy to przez zobaczenie zdjęcia, czy przez dotknięcie jakiegoś przedmiotu osoby, która zginęła. Więc Marek Świdowski tutaj przewodniczy temu stowarzyszeniu. I dlatego, że znając Marka, wiem, jaki to człowiek, wiem, jakimi otacza się osobami. Dlatego też Państwu mogę powiedzieć, że jeżeli mnie poznacie przez tą książkę, to idźcie w tą drogę. To jest dobra droga. Mamy wiele fundacji, mamy wiele stowarzyszeń. Wiem, jak większość z nich działa. To są tylko często przykrywki dla różnych rzeczy. Ale tutaj są ludzie, których zobaczyłem, poznałem i wiem, że jest to dobre stowarzyszenie. Wracając do wyobraźni, bo nie byłbym sobą, chciałbym Państwu zaproponować w ramach mojej własnej filozofii, żeby spojrzeć na wyobraźnię jako coś, co daje Wam pewien gwarant, że życie tu na Ziemi nie kończy się. Ponieważ zawsze, mimo wszystko, cokolwiek nas nie spotka, czy to będzie ciężkie zachorowanie, czy to będzie jakieś wyłączenie nas z funkcji życiowych, czy to będzie ciężki wypadek, cokolwiek, co rzutuje na nasze tutejsze życie, dzięki temu, że mamy tą wyobraźnię, która jest ewidentnie duchowa, zawsze coś będzie. Co będzie, to w co wierzycie. Jeżeli chcecie raju, będzie raj. Niebo, nirwana, Shangri-La, pola elizejskie, cokolwiek, to zgodnie z tym, co uważacie i w co wierzycie, to to będzie. Dzięki temu, że jest wyobraźnia. Nazwałem ten proces stwarzania jako neglegizm, ponieważ pochodzi od łacińskiego neglegas. Mimo wszystko zawsze coś jest. Zawsze duchowego. O co chodzi z tymi książkami, które napisałem? Historie duchowe po ciężkich wypadkach to jest 30 historii. Po samych wypadkach 20 parę. Są też błędy medyczne, które uznaję za wypadki przy pracy lekarzy. Książka papierowa i e-book. I teraz jest przetłumaczona także na język angielski. Lada dzień ukaże się w formie e-booka. Zobaczymy, nie znam się na tym, szukam kogoś, kto będzie pomagał mi promować to poza granicami Polski. Jak się okaże, że jest zapotrzebowanie, to też będzie wersja drukowana. Popełniłem także taką publikację, która jest niesamowicie ciekawa, ponieważ jest to wywiad z człowiekiem, który powiedział mi o sobie, że jest łowcą duchów. A ja mówię, no dobra, ja też lubię filmy amerykańskie, no łowca duchów, okej. Okay. Na początku podszedłem do niego w taki sposób nieco lekki i zacząłem się pytać, no dobra, to łowca duchów, ile złowił duchów? A on mówi, że żadnego. Ja mówię, no to po co być tym łowcą duchów? A on mówi, że zaczęliśmy rozmawiać, oczywiście zrobiła się poważna rozmowa. On powiedział, że właśnie po to był łowcą duchów, żeby udowodnić, że duchy nie istnieją. Ja mówię, to weź mi to wytłumacz. Łowca duchów to już jakby jest zdefiniowana sprawa, prawda? Jesteś łowcą tego, co istnieje, ale jednak powiedziałeś, że zostałeś nim po to, żeby udowodnić, że duchy nie istnieją. A on mówi, no właśnie, bo już się nie da udowodnić, że one nie istnieją. I on mi też opowiedział o kilku swoich osobliwych zdarzeniach. Był świadkiem, to był pierwszy tam, przeżył ponad 800 zdarzeń, poltergeistu, to się wydarzyło w Pile, w Wielkopolsce. Wjechali do domu, do mieszkania, w którym latały książki, sztućce, talerze. Troszkę wam opowiem. Generalnie była godzina 17, podłączyli sprzęty, bo oni tak bardzo proamerykańsko podeszli do tematu, czyli maszynki, magnetyzm, badali prądów, jakieś pola i tak dalej, nie znam się na tym. I siedzieli, wzięli dwa krzesła, usiedli pod ścianą w salonie i nagle usłyszeli, że w łazience coś walnęło. I oni tam poszli zobaczyć, co to było. I się okazało, że nic takiego, po prostu słuchawka od prysznica, a jeszcze Państwo jak pamiętacie te stare wanny, które były takie blaszane, metalowe, jak o to coś dygnęło, to zrobiło niezły hałas, prawda? Zobaczyli, że spadła słuchawka do wanny, nic takiego, przecież to mogło się zdarzyć, nie musieli od razu czegoś to oznaczać, ale jak wrócili, coś ich zdziwiło. Krzesła, na których siedzieli, były wywrócone i znajdowały się totalnie pod drugą ścianą. I jak zaczęli rozmawiać, że jak to możliwe, że te krzesła są tam, a były tu i tak dalej, i w pewnym momencie, w 15 sekund, wszystko, co było w szafach, wyleciało i po prostu zrobiło niesamowity burdel. Oni uciekli, bo nie wierzyli w duchy, prawda? Zapraszam do tego e-booka. Kolejna rzecz, która wyjdzie w czasie wakacji. Historie duchowe, tajemnica transplantologii. Niesamowita rzecz, mam dobrze to udowodnione. Wierzycie Państwo, że nasz duch wcale nie znajduje się tylko w sercu i w umyśle, o ile on jest, prawda? Że w głowie. Okazuje się, że ludzie doznają zrozumienia, czy raczej pojawiają się w ich życiu nowe umiejętności, nowe zachcianki, wraz z tym, że przetoczono im krew, przeszczepiono nerkę, serce i wątrobę. Mam taką kobietę, która zaczęła obserwować te wszystkie osobliwości, które się wydarzyły po transplantacji. I ona złamała pewne tabu, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Polsce jest tajemnica medyczna i nie wolno się dowiedzieć, od kogo ma się daną nerkę albo dany narząd, w ogóle to jest tajemnica. Przypadkowo została złamana, ponieważ to wyniknęło z tej osobliwości, którą miała. To opowiem pokrótce, bo to jest historia właśnie na książkę. To było tak, że ona zaczęła mieć sny. Jakiś młody chłopak mówi do niej tak: to od teraz będę się tobą opiekował, twoim mężem też, będziemy razem, wszystko będzie dobrze, o nic się nie musicie w życiu martwić. Ona się budzi i mówi, co to jest za jeden, co mi tutaj opowiada, nie? I się okazało, że mężowi też jakoś zaczęło się to śnić, w ogóle widzą, zaczęły się dziać jakieś dziwne, ale dobre rzeczy. No i ona podsłyszała właśnie tu w Warszawie, właśnie, dużo w Warszawie dzisiaj, podsłyszała w Warszawie, że dawcą był jakiś 30-latek, i miała tylko taką informację, ale w snach to był zdecydowanie ktoś młodszy, mający naście lat. I ona przyjeżdżała tutaj na kontrolę, ona z Krosna, przyjeżdżała na kontrolę i profesor powiedział taką rzecz. Wie pani co, nie umiem pani tego wytłumaczyć, ale pierwszy raz widzę coś takiego od 30 lat, żeby miała pani wyniki przyjęcia tej nerki lepsze niż noworodek, który z własną nerką się rodzi. On nie umie tego wytłumaczyć. A ona mówi, no to co, no to ten 30-letni dawca musiał być taki zdrowy, nie? A on mówi, ale jaki 30-letni dawca? Pani dawcą był 19-letni chłopak, który zginął na motocyklu. A on mówi, na motocyklu? Jak to na motocyklu? Okazuje się, że tak. Od czasu, kiedy przyjęła jej się nerka, ona lubi motocykle, jeść kurczaki i pić piwo. I ona nie wie czemu. Bo z kobietą i to jest bardziej tak dla mężczyzn, nie? Tak uważała. I niestety doszło do złamania tajemnicy, ponieważ niestety, dla mnie dobrze, jak dla historii duchowej, jeden z pracowników wyniósł informację, kto był dawcą, jej przekazał. I ona pojechała do tej rodziny podziękować. I to był błąd, została zlinczowana. Dlaczego? Bo ich syn nie żyje, przychodzi kobieta i mówi, ja mam jego nerkę, jest git. A oni, co cię nienawidzimy, nie? I to był koniec historii z jej strony. Niezrozumienie tych ludzi, młody się roztrzaskał, ale zdali zgodę na narządy i po prostu te złamane tabu, prawda? transplantologii. Więc ja jestem zawsze taki, że lubię jeszcze docisnąć temat i mówię tak, no dobra, a jest pani jedyną osobą w Polsce, która ma takie nowe jakby umiejętności, nowe jakby spostrzeżenia? Ona mówi, że nie, jest ich więcej. Mówię, jak jest ich więcej? Mówię, czyli co, są inne osoby, które po jakimś przeszczepie, po przetoczeniu krwi mają jakieś nowe rzeczy w swoim życiu? Ona mówi, że wie pan, że powstał w ogóle film na ten temat? Mówię, jaki powstał film? Okazuje się, że BBC nakręciło, też państwo możecie znaleźć, przeszczepione wspomnienia. I oni to tam wyjaśniają w ten sposób, że medycznie, naukowo, komórki mają pamięć. Ale ja się z tym nie zgadzam, ponieważ jak codziennie obcinamy włosy, mamy, nie wiem, obciąć sobie paznokcie, to co, wyrzucamy pamięć naszą komórkową i uważam, że idzie za tym zjawisko duchowe. No i co więcej na ten temat właśnie będzie w tej książce. Kontynuacja rozmów, historie duchowe, usta duchów, mamy o czym gadać, rozmowy drugie. No i na jesień właśnie będzie premiera drugiej części tej książki, czyli historie duchowe przypadkowych osób, bo przypadkowo też dzisiaj się widzimy, prawda? Być może od państwa dowiem się o jakichś ciekawych zdarzeniach. Potem trzecia książka i ukoronowanie mojej pracy, bo nie będę wiecznie pisał książek pewnie, Wielka Księga Historii Duchowych. To jest taki projekt, w którym się przyśnił a propos snów, że musimy stworzyć jako Polacy księgę, która będzie dokumentować minimum 1000 świadectw duchowych. Piszmy to 20 lat, nie ma problemu. Ja mogę to redagować, to znaczy na pewno będę to redagował. Kwestia jest taka, że wypuśćmy w świat coś, co raz nas zawsze wyjaśni, że zjawiska duchowe istnieją i to będą najlepsze dowody. Dlaczego najlepsze dowody? Ponieważ zaproponowałem, żeby osoby ujawniły się z imienia i nazwiska i nie były zanonimizowane. I już wiem, że część osób chce się wypowiadać, opowiadać. Jeszcze wiem, że wisi taka książka, która nie wiem, jak będzie się nazywać. Macie jeszcze chwilę? Niesamowita kobieta, którą poznałem. Ona jest niewidoma, ale widzi. Wszystko widzi. I to mnie zaskoczyło. Czyli mózg nie pracuje, ale ona widzi. Ona widzi oczywiście rzeczy duchowe, nie to, że tutaj mamy laptopa i tak dalej. Osobliwa sytuacja. Ona na początku nie rozumiała tego, że to jest jej dar. W ogóle znam się trochę czasu i zaczęliśmy rozmawiać, że chyba tak to już jakby widzieć. Słuchajcie, ona miała takie zdarzenia. W ogóle żyła w budynku będącym domem jednorodzinnym, ale dwupiętrowym. Ona żyła na drugim piętrze i miała osobliwe zdarzenia polegające na tym, że słyszała wieczorami walenie w ścianę. I ona mówi, wszystko dobrze, tylko że to jest drugie piętro, to kto tam jest na zewnątrz i wali w ścianę? Oczywiście najpierw była próba wytłumaczenia, że jednak sąsiedzi w jakiś sposób robią sobie z niej jaja, żeby ją właśnie straszyć, ale ona przeprowadziła się na parter i na parterze też były te osobliwe uderzenia. No uderzenia jak uderzenia, no nic to nadzwyczajnego, ale w pewnym momencie ona zaczęła gadać i rozmawiać do kogoś czegoś. Ona mówi, przestań już tak bić, bo to mnie stresuje, nie chcę się bać. I była taka rzecz, że przy kolejnym uderzaniu w ścianę, ona poszła się położyć, zamknęła oczy, poczuła lekkość i nagle zobaczyła pewien obraz, że ona wisi nad pewnym miasteczkiem, które jest w aurze nocnej, tam nikt się nie porusza, same lampy. Przed nią jest wielka, gruba szyba, a za szybą jest zielona łąka i duża światłość. I ona się zdziwiła, mówi, wiszę, jest szyba, tam jest łąka, a tu jest ciemno i jakieś miasteczko. Okazało się, że po pewnym czasie doszliśmy po szczegółach, że to w ogóle jest miasteczko na Słowacji, nie wiedzieć czemu na Słowacji i że ono istnieje naprawdę i nie wiemy czemu je się śni, bo nigdy tam nie była. To taka rzecz. I pierwszy raz, no, mogło się zdarzyć taki sen, ona tylko widziała tą przestrzeń. Drugi raz była taka sytuacja, że słyszała walenie w ścianę i zaczęła jakby nie wiedzieć czemu, mówić do swojej siostry, która też mieszkała w tym domu i mówi, nie wiem, kto tu do mnie przychodzi, nie chcę się ujawnić, ale słyszę, że ktoś tu wali w ścianę. A ona mówi tak, słuchaj, tam w sąsiedztwie zmarła taka kobieta 43 lata na nowotwór, ona osierociła dwójkę dzieci i to może ona do ciebie przychodzi. No oczywiście śmiechy, chichy, ale znowu było to osobliwe uderzenie, zawsze wieczorem. Ona najpierw mówi, nie wiadomo czemu, podchodzi do okna, jakby chciała zobaczyć, ale przecież jest niewidoma. Idzie się kłaść i to się wielokrotnie już powtarzało. Wisi zawsze to samo miasteczko, szyba i łąka. I co się okazało? Wisi ktoś jeszcze. I ona mówi, że O, a co ty jesteś ta Aleksandra, która zmarła tam w sąsiedztwie i ty miałaś dwie dzieci? No to jestem ja. I co oni teraz zrobią? No co zrobią? Idź tam do światła. A oni sobie poradzą, nic się nie bój. Nie, ja nie mogę iść, bo oni sobie beze mnie nie poradzą. Zaczęli rozmawiać, po prostu. A ona mówi, słuchaj, ja ci tylko mówię tak, idź tam, stamtąd masz bilet w dwie strony. Jak będziesz chciała, przyjdziesz, ale będziesz szczęśliwa. Nie, ja tam nie pójdę. Dobra, koniec. Okazało się, że tyle energii jej to zabiera, że ona po prostu już zasypia i dopiero rano się budzi. Pochowali tą Aleksandrę, walenie w ścianę, ona mówi, to chyba jestem wywołana. Idzie się położyć, znowu trans, jakiś, nie wiem, wizja, ona sama nie wie, jak to nazwać. Ona wisi i mówi tak, ja już tam byłam, ale ja też byłam na pogrzebie, ja ich wszystkich widziałam. Dobra, oni sobie poradzą, ale faktycznie tam jest tak cudownie, ja już tam pójdę i dziękuję tobie, że uwierzyłam. Szok. Minął rok, ona słyszy osobliwe walenie w ścianę i mówi, przecież nikt nie umarł. A nie, przecież szwagier umarł, ale w rodzinie, to wiecie, to nie jest tak daleko. I ona mówi, nie, no jak to szwagier, no to co ja mam mu powiedzieć? Przecież ja też teraz widzę, jak moja siostra to przeżywa. Ona ma 4 siostry. I to szwagier. Szwagier zagubiony. On nie wie, o co chodzi. Wisi i ona mu mówi, weź się ocknij, idź tam za szybę. On mówi, nie, no co ja mam zrobić? Ja nigdzie nie idę. Nie wiem, co mam zrobić. On, wiadomo, tłumaczenie, prawda? No ty się nic nie bój, weź mnie zaufaj, idź tam za szybę, stamtąd przyjdziesz, będziesz widział, że z nim jest wszystko dobrze. Nie, że on nie. Pogrzeb, chodził i ona w ogóle pierwszy raz powiedziała, że jak była na tym pogrzebie, słyszała go jak chodzi, bo nie widzi i wiedziała, komu kładzie rękę na plecach. Wieczorem walenie w ścianę, wizja i on mówi tak, słuchaj, byłem, wszystkim jest smutno, więc cieszę się, że gdzieś tam żałują, że już mnie nie ma, ale powiem ci coś, ja już tam byłem. I ja tam idę. Jak coś, to ja będę się odwiedzał. On mówi, nie, nie, ty mnie w ogóle nie odwiedzaj. Żadnego walenia w ścianę, nie rzucaj mi krzesłami, niczego nie chcę, nie chcę. Dobra, poszedł. I kolejne sprawy, i się okazało, że ma jakiś taki dar, że wszyscy jej się jawią, mówią, że już nie żyją i się boją, że nie żyją i ona ich tam przeprowadza. Szyba zawsze się pojawia. Jedynie był taki wyjątek, że jak zmarł jej własny ojciec, to nie było szyby, tylko rzeka. I ona widziała, że stoi po jednej stronie rzeki, jest rzeka i widzi sytuację, gdzie jest zmarły ojciec, mota się i w ogóle nie wie, co ze sobą zrobić, tak jakby nie wiedział, że nie żyje. Przyszli po niego rodzice, jakby jego, a jej dziadkowie. I ona krzyczy do niego, no idź z dziadkami. On powiedział, ja z nimi nie pójdę, nigdzie nie idę. I gdzieś tam poszedł. Okazało się, że po paru dniach wrócił, jednak poszedł do tego światła, ale sam, nikt po niego już nie przyszedł. No i badamy ten temat, bo to się cały czas wydarza, więc pewnie też gdzieś prędzej czy później może uda nam się z nią przeprowadzić jakiś wywiad. Jest kobietą niesamowicie mądrą, mimo swoich negatywnych doświadczeń. Co prawda nie rusza się nigdzie dalej niż na 100 metrów wokół swojego domu. Jadę teraz do niej na koniec lipca właśnie, co mówiłem, do Krakowa. Będziemy tam mieli spotkanie. Ona zaprosiła 10 osób, które przyjadą, porozmawiamy o tych wszystkich zdarzeniach. Okazuje się, że tam jest więcej tych historii, ale najlepiej zawsze rozmawiać na osobności. To jeszcze raz. Obecnie co reprezentuję? Historię duchowe.pl, Nieznany Świat, Stowarzyszenie Przystań Nadzieja, no i swoją firmę Maksimum Odszkodowań. Więc dziękuję Państwu, że wysłuchaliście, co miałem do powiedzenia.